tego
Jana ile?
Jana 8, 12 do 14. Plecaku mój. Okej. Okay. Jezus mówi tak. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze. Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzicie, ani dokąd idziecie. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wiecie, kiedy wczoraj mnie bardzo dotknęło to słowo, jakoś tak mi przyszło na myśl, że nasze świadectwo jest prawdziwe wtedy, kiedy znamy swoją historię i wiemy skąd idziemy dokąd. I to jest naprawdę, wiecie, ciekawe, że Jezus mówi, że nawet gdybym ja sam mówił o sobie, ja wierzę, że my nie mówimy sami o sobie, ale słuchajcie, nawet gdybyśmy mówili o sobie, to ta wiedza skąd idziemy, dokąd idziemy, jest kluczowa w tym, żebyśmy po prostu, wiecie, nie pobłądzili i żeby nasze świadectwo było prawdziwe. I słuchajcie, i ja myślę, że dlatego tak ważne jest, żebyśmy znali naszą proroczą historię i wiedzieli, skąd idziemy dokąd. I wiecie, kiedy był Jeff, i pojechaliśmy z nim do Glidi w sobotę, w niedzielę spotkaliśmy się tam z Cypertami. I wiecie, oni się pytali, co się u nas dzieje, i ja im opowiedziałem całą tą naszą historię, to oni po prostu powiedzieli, że szczelne opadły i Jeff mówi, musisz to spisać. Jeff powiedział, musisz to spisać, bo to jest naprawdę wielkie świadectwo, dlatego posiedziałem kilka godzin na tym, żeby spisać to w punktach. Chciałbym wam z wami się teraz tym podzielić, po to, żebyście wiedzieli, skąd dokąd idziemy. I ja myślę, że wiecie, że to jest też takie dzielenie się taką proroczą historią tego, skąd, dokąd idziemy, pozwala każdemu z was dokładnie wiedzieć, do czego się przyłączył i z jakim balastem, albo z jakim obciążeniem, ale też z jakim błogosławieństwem to się wiąże. I wiecie, kiedyś miałem takie ciekawe słowo prorocze od Boba Hartleya, który mi mówił, żeby żyć według słów proroczych, które mają być dla mnie osobiście, ale wierzę, że dla każdego z was takimi kamieniami milowymi. Wiecie, skąd się wzięła ta idea kamieni milowych? Z podróżowania w starych czasach, tak? I po prostu stawiało się takie kamienie, co tam ileś, żeby ktoś, kto idzie jakąś drogą gdzieś, wiedział, że idzie dobrą drogą. I potem oczywiście informatycy to ukradli ten temat dzisiaj, ten termin milestone albo kroki milowe, znaczy kamienie milowe są popularne, to pojęcie jest popularne w różnych programach, do planowania, tak? Wiemy, że jak planujemy coś, to w tych kamieniach stawiamy sobie takie kamienie milowe, żeby się przetestować, czy na pewno dobrze realizujemy dany projekt. I słuchajcie, słowa prorocze oczywiście należy sprawdzać. Wiecie, że każde słowo trzeba sprawdzać. Ja wierzę, powiem wam tak, ja mam w swoim życiu mam taką kategoryzację słów proroczych. Nie wiem, czy wy macie dla siebie też takie słowa. Ja najbardziej cenię proroctwa od ludzi, takich potwierdzonych proroków, to jest pierwsza kategoria. Potem cenię tak proroctwa od ludzi, którzy mnie nie znają. No bo wiecie, bo ktoś, kto mnie zna, no to mniej więcej wie, słuchajcie, słowa żony. Okej, cenię sobie proroctwa ludzi, którzy mnie nie znają, bo to są, wiecie, ci ludzie nie wiedzą, nic o mnie, i to jest dla mnie takie potwierdzenie tego, że ich słowa są prawdziwe. No oczywiście wszystkie te słowa, bardzo ciekawe zdanie przeczytałem, napisał je niejaki Ratzinger, napisał tak, że kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Okay? Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeżeli oddala ono od nas od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. To jest, słuchajcie, najlepiej ujęte to. Objawienia prywatne mogą wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstawania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono te nauczanie może, znaczy to, tak, to objawienie może mieć charakter prorocki, tak jak w pierwszym Tesaloniczan jest, wiecie, ten znany cytat, ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. I skutecznie pomaga w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce, dlatego nie należy go lekceważyć. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobra definicja. Czyli jeżeli coś jest, co nas kieruje ku Jezusowi i ku Ewangelii, to można to uznać, to nie jest ważniejsze niż Pismo, to nam ma pomóc w tym, żeby dzisiaj lepiej zrozumieć realia Ewangelii. Natomiast wszystko, co inne, co wiecie, nas odciąga od Jezusa, albo coś przesłania Ewangelia i Jezusa, no to trzeba od razu po prostu wyrzucić. Okej, okay. Więc słuchajcie, ja bym chciał zacząć moją historię. Ja wam powiem historię tylko dotyczącą tego miejsca, dlaczego jestem w tym miejscu. I słuchajcie, cała historia zaczyna się 12 czerwca. Ja mam taki super program, który się nazywa Day One. Polecam wam. To jest bardzo prosta zasada, że każdego dnia możecie wejść i zrobić notatki na ten dzień. I ja to, wiecie, robię tam, jak mi ktoś dotyka albo do mnie coś mówi, to sobie w tym robię notatki. I 12 czerwca zanotowałem taką notatkę w moim notatniku. Tego roku, 12 czerwca tego roku. Nagle naszło mnie pytanie, ja wam cytuję to, co tam zapisałem. Nagle naszło mnie pytanie, i wierzę, że od Boga. Co cię najbardziej frustruje w twoim mieście? Po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że jest to brak miejsca, w którym Bóg jest wszystkim we wszystkim. Miejsca, w którym ludzie się spotykają na modlitwie, czasie dzielenia, rozmowach i wszystko obraca się wokół Boga i Jego Królestwa. Miejsce to musi być miejscem światła, życia, gdzie ludzie przychodzą, bo jest tam życie. I kolejne pytanie, które przyszło mi na myśl, brzmiało, gdzie takie miejsce powinno się znajdować. Przeszedłem myślami po różnych miejscach, w mieście, rynek, jego okolice naszego mieszkania i w końcu doszedłem do wniosku, że najlepszym i w zasadzie jedynym sensownym miejscem jest Ostrów Tumski. Jest to w końcu miejsce z natury swojej przeznaczone dla tego typu rzeczy, miejsce od wieków dedykowane Bogu i Jego sprawom, miejsce, które już w historii było świadkiem Bożego działania. Takie miejsce musi powstać jako wynik współpracy, wspólnot i kościołów, bo nikt nie jest w stanie zrobić tego sam. To miejsce dla wszystkich. I pytania dwa sobie zadałem. Ile jesteśmy w stanie zapłacić i poświęcić, aby takie miejsce powstało? I drugie pytanie, ile ja jestem w stanie zrobić i poświęcić, żeby takie miejsce powstało? Słuchajcie, i to był naprawdę taki dzień, gdzie, wiecie, kluczowy dla mnie, bo pierwszy raz po prostu jakby usłyszał dwa pytania, które zdefiniowały, znaczy na podstawie których ja sam mogłem zdefiniować to, o co mi chodzi. Wiecie, jak do tej pory myślałem o domu modlitwy, to no, myślałem o naszym miejscu, ale nie miałem pojęcia właściwie, nigdy sobie nie zdałem sprawy z tego, co to ma być, zawsze to było I hope, ale co tak naprawdę jest w tym I hope'ie i to jest życie. To jest życie, rozumiecie? To życie Boże, w które ludzie przychodzą, rozmawiają o Bogu, bo nie są po prostu pochłonięci niczym innym, po prostu chcą się im poświęcić. I słuchajcie, pamiętacie sierpień 2014 roku, kiedy to było tak, że mieliśmy małą przerwę powakacyjną, tak, ale w sierpniu zaczęliśmy modlitwy i wiecie, kiedy ja przyszedłem po jakimś wyjeździe, przyszedłem do sali modlitwy, wszedłem do środka i po prostu coś we mnie pękło. Coś we mnie pękło i stwierdziłem, że już dłużej tu nie wytrzymam. I wiecie, i akurat wyjeżdżaliśmy na wakacje i napisaliśmy pismo, które Sylwia wydrukowała i zaniosła do prezesa, zostawiła na recepcji i uciekła.
Przepraszam, zaniosłam do rąk właśnie pani sekretarka. Która pani sekretarka miną przeczytała to pismo.
No i słuchajcie, to było wiecie coś na tyle mocnego.
No, to Sylwia.
Nie, ja to nie mam napisane, że Sylwia tak sobie komu...
Wypowiadamy
umowę. Niniejszym wypowiadamy umowę z miesięcznym okresem. Ale wiecie, to było coś, co ja szczerze mówiąc zrobiłem wbrew sobie, bo ja nie lubię takich sytuacji, że wiecie, coś kończę i nie mam pewności co dalej. Ale czułem, że po prostu to jest tak, jak wiecie, jak się często mówi, że nie nauczysz się chodzić po wodzie, dopóki nie wyjdziesz z łodzi. Ja czułem, że po prostu takie wyjście z łodzi, to jest... No i finanse, wiecie, dużo rzeczy, ale te zalanie tego i ten smród...
To moja
taki...
torebka.
Torebka czyni. To było już naprawdę za dużo tego wszystkiego. No, kibel. Kibel.
No właśnie.
Jeszcze kolejna przeciekająca, wiecie, to jest, i po prostu te olbrzymie pieniądze, które za to płaciliśmy, stwierdziłem, że to już po prostu jest za dużo i postanowiłem, wiecie, po prostu zrobić coś wbrew sobie. Podzieliśmy tą umowę. Szczerze mówiąc, byłem chyba taki happy z tego powodu, że podzieliśmy tego. No, ale wiecie, ale czułem, że po prostu dłużej się nie da.
Miał inną perspektywę, bo my byśmy już tak znużeni w tym miejscu.
Nie, wiadomo, nie? Może tam się zetną, z tej samej wizji, wiesz. No i teraz nie mam życia.
Okej, okay, więc słuchajcie, zarzuciliśmy temat, zakończyliśmy funkcję i zaczęliśmy, pamiętacie, szukać nowego miejsca. Ewa coś tam szukała, Sylwia przez agencję nieruchomości szukała miejsca. Mi przypomniało się, słuchajcie, że 28.1, czyli stycznia, mieliśmy spotkanie z Ewą, z biskupem Siemieniewskim i on nam powiedział, że moglibyśmy się przenieść, moglibyśmy spróbować tutaj pod Czwórką, zapytać, czy są miejsca wolne. No więc to mnie jakoś tam, powiedzmy, zmotywowało, żeby się wybrać z Sylwią, wybraliśmy się na rozmowę z księdzem proboszczem. Nie z proboszczem,
to jest tam
jakiś ksiądz administrator tego budynku. Wiecie co, powiem wam szczerze, że ten budynek jest piękny i to mnie przerażało, że on jest zbyt luksusowy. To jest taki, wiecie...
Zgorszyłeś się.
Dokładnie, nie?
Zgorszyłeś
się. Ja się tam szczerze mówię, zgorszyłeś. Wiecie, tam potwierka...
Nie, właśnie powiedział, że tu ludzie giną z prześladowania, a tutaj...
Tak, to był, wiecie, ten czas, kiedy tam wymordowało tam ileś set tysięcy chrześcijan, a tu po prostu, wiecie, taki budynek. No ale spotkaliśmy się z nim i po prostu, wiecie, się okazało, że moglibyśmy to mieć, ale raz w tygodniu, ale codziennie nie wchodzi w ogóle. Bo po prostu, wiecie, tam jest, wczoraj się dowiedziałem, tam jest 20 wspólnot. 20 wspólnot różnych tam ma spotkanie. Więc po prostu upchać nas. Ksiądz powiedział, że nawet to by było niedobre, bo to by było jakby faworyzowanie jednej wspólnoty, no bo wiadomo, że jak mamy codziennie po ileś godzin, no to byśmy po prostu, wiecie, tamte wspólnoty mogli dominować, a oni nie chcą do tego dopuścić. Więc wiecie, stwierdziłem, okej, niech mu będzie, ale on powiedział nam tak, on nam powiedział jedną rzecz, ale słyszał, że jest nowy problem, który...
Nie, prostu... nie powiedział, że jest nowy problem, wiesz co on powiedział? On powiedział, żeby szukać tam, gdzie nie ma życia, że nic się nie dzieje. I podał parę namiarów, między innymi tu w katedrze, nic się nie dzieje.
Okej.
Okay. Chyba nie mówi, chociaż może mówi, ale właśnie generalnie chodziło o to, że tu się nic nie dzieje.
Nie dzieje, okej. Okay. No i słuchajcie, jak on to powiedział, to ja, chyba w międzyczasie tak zwanym, słuchajcie, Ewa poszła do proboszcza parafii na zachodniej, żeby go zapytać o miejsce, miejsce, wiecie, tam przy zachodzie, na terenie parafii, w której byliśmy. No i po rozmowie z tym proboszczem, po rozmowie z tym, jak będziemy kończyć. Nie, nie chcę po prostu mieć nic.
Ale myśmy nawet tutaj, pamiętasz po tej rozmowie z tym świętym, myśmy tu przeszli, Marcin.
Tak, myśmy
ja tak przeszli. Ja tak Marcin powie, no to chodź, pójdziemy do plebanii.
Nie, ale po prostu myślę, to byłem tak niesmaczony tą, tą rozmową. Nie, że była jakaś niemiła, ale po prostu, wiecie, jakby wymagała kolejnych akcji. Ja już byłem tu zmęczony, tym bardziej, że mieliśmy już miejsce w tym czasie. W tym czasie, to słuchajcie, bo to jeszcze było inaczej, że to było tak, że myśmy idąc na to spotkanie już mieli miejsce na Kazimierza Wielkiego.
Mieliśmy je?
Mieliśmy je wyznaczone spotkanie.
A, tak.
Nie byliśmy go jeszcze zgodni. Potem poszliśmy zobaczyć Kazimierza Wielkiego i słuchajcie, i po prostu od razu pierwsze miejsce, do którego wleżyliśmy, to tak wiecie, skończyli politycznie, to takie dzióbki jesteśmy ze sobą. Poszliśmy, tak już dalej nie chcemy chodzić, to nam się podoba, bierzemy. No Ewa zmusiła nas, żebyśmy poszli do dwóch kolejnych miejsc, które się okazały fajnymi miejscami, zupełnie po prostu, wiecie, nie pasujące, więc stwierdziliśmy, że tamte. No i słuchajcie, prawda była taka, że umówiliśmy się już z tą panią, ona od razu nam dała zniżkę, no była bardzo fajna, 3600 byśmy tam płacili. Była bardzo fajna ta pani, miejsce też było bardzo porządne i fajne. Jedyna rzecz, no to wiecie, to parkingi. To były takie zniechęcające. Wojtek w ogóle był załamany. Wojtek zaczął szukać miejsca, kilka. Wiecie co, najbardziej śmieszne było to, że Wojtek napisał, to jest idealne miejsce. My patrzymy, a to Kruszwicka rowery. Wojtek, Ewa, mnie to w ogóle nie dotknęło, ale czytam odpowiedź od Ewy, która mu pisze, Wojtek, ale to jest chyba żart. Ja dopiero potem patrzę, ale rzeczywiście to żart.
To się na to naprawdę, to się znalazło
kiedyś wcześniej. No i słuchajcie, i to mieliśmy już datę wyznaczoną podpisania umowy. Co prawda był jeden problem, że wiecie, musieliśmy zapłacić kaucję i musielibyśmy zapłacić tej pośredniczce za to, a wtedy nie mieliśmy w ogóle nic pieniędzy.
Ale Ewa i tak wynegocjowała.
Ewa wynegocjowała, że nam to rozbiją na 2 miesiące, tak dalej. Jakoś to wszystko wyglądało. Aż do pewnego, chyba to była chyba środa, słuchajcie, jak zadzwonił do mnie niejaki Tomasz Kosiński, który, bo oczywiście zadzwonił tylko po to, żeby mnie wkurzyć, powiedzieć, że go właśnie nie będzie na spotkaniu. Ale dodał do tego, że on wierzy, że Bóg ma coś dla nas lepszego, tańszego i z czego będziemy bardziej zadowoleni. Wiecie, to powiem wam szczerze, to mną wstrząsnęło. Bo tak nie wczuwam tylko. Tego nie wiem. I słuchajcie, i to mnie jakoś tak dotknęło, że postanowiłem zrobić ten kurczę naprawdę spory wysiłek dla mnie. Naprawdę to jest dla mnie straszne. Zadzwonić do siebie na to. Wiecie, musiałem pokonać sam siebie. Wierzcie mi, ja nie cierpię. Dzwonić. Tak, Ewa zadzwoniła, znaleźliśmy jego numer, Ewa zadzwoniła i dała mi słuchawkę. Ja oczywiście musiałem się... No i wiecie, opowiedziałem mu bardzo krótko, kim jesteśmy, żeby nie było niespodzianek. Powiedziałem, że jesteśmy ekumeniczni, że mamy...
telefon?
Tak, przez telefon, że mamy takie... że jesteśmy domem modlitwy, że mamy różnych ludzi, różnych kościołów i że szukamy miejsca. I on, wiecie, o dziwo, się nie przeraził tym, a co więcej, zaprosił mnie na spotkanie. Więc i słuchajcie, to było tak, no to kiedy może pan przyjść? No ja no, za 2 godziny, dobra. Wtedy zapakowałem dzieci i po prostu przyjechaliśmy tu, tak, z dziećmi, ksiądz. Przyjął dzieci, się przywitał, super. I wiecie, i po prostu... I zaczęliśmy rozmawiać, ja mu, wiecie, ja to tam nie jestem politykiem, więc ja mu z grubej rury od razu wszystko, wróciliśmy do kościoła, no on po prostu, nic, okej. okej. Okay. Mówi, i mówi mi, no wie pan co, ja dzisiaj nie dam panu odpowiedzi, bo muszę jeszcze pomyśleć, przesprawdzić, a ponieważ wyjeżdżam, bo to był chyba, to był czwartek, a mówi, że ponieważ wyjeżdżam piątek na sobotę i niedzielę, to proszę w poniedziałek zadzwonić. No i słuchajcie, poniedziałek dzwonię, a on mi mówi, okej, okay, proszę przyjechać, jeszcze uzgodnimy szczegóły. No i słuchajcie, kiedy przyjechałem do niego, okazało się, że on rozmawiał na nasz temat z biskupem, że biskup zarekomendował, żeby na to przyjechać. Ja mu zaproponowałem, że my możemy za to pomieszczenie płacić tam 3000, to który wiecie. On był bardzo zadowolony z tego, no wiecie, tu rzeczywiście utrzymywać takie pomieszczenie, widzicie, to jest cieplutko, suchutko, światło się świeci, wszystko. Więc po prostu widać, że dla niego to był jakiś motyw. I słuchajcie, chciałbym wam tylko jedną rzecz powiedzieć, żeby wam pokazać obraz tej całej sytuacji. Słuchajcie, ten ksiądz Paweł Cembrowicz, ksiądz Paweł Cembrowicz jest proboszczem, wiecie od kiedy tu? Od 28 czerwca, czyli 16 dni po tym moim pytaniu, które słyszałem od Boga. 14 dni wcześniej spłonął jego kościół w Oleśnicy.
Czy w Oławie?
W Oławie. Słuchajcie, on był proboszczem w Oławie tego kościoła, który spłonął razem z domem, po prostu wiecie, od papierosa, ktoś tam sąsiedni dom zaprosił papieros, dzisiaj czytałem o tym w gazecie, spłonął dom, spłonął kościół, po prostu.
Słuchajcie, kiedy to
pomyślałeś? Co? Nie, 13 dni wcześniej spłonął mu kościół, potem było 12 moje pytanie, 30 maja spłonął mu kościół, 12 czerwca ja miałem te pytania od Boga, 12 czerwca, a 26 czerwca on tu już był proboszczem. Słuchajcie, to nie jest przypadek. Słuchajcie. Więc posłuchajcie dalej, bo to jest naprawdę ciekawe. Dobra. Okej. Jak już tu się wprowadziliśmy, jak już wiedzieliśmy, że tu mieszkamy, ja, wiecie, jestem człowiekiem, który naprawdę lubi, to jest takie moje osobiste, nie wiem, takie jest moje osobiste życie, ale wiecie, Bob Hartley miał kiedyś takie fajne proroctwo dla mnie, w którym Bóg mi mówił, że mam być człowiekiem, który żyje zgodnie z proroctwami wypowiedzianymi na niego. I wiecie, ja naprawdę lubię to, kiedy widzę, że proroctwa w moim życiu się spełniają. Nie wiem, czy wy to lubicie obserwować. Ja kocham to, jak widzę, że po prostu coś się stało, co mi ktoś powiedział. I wiecie, przypomniałem sobie o takim proroctwie, który miał dla mnie ten Terry the Blind, którego tak śmiesznie z Marcin nazywamy, nie wiem, jak mam nazwisko. I to było proroctwo z 2010 roku. Ja pamiętałem, że on mi mówił, ja zresztą często wam ten proroctwo cytowałem, to było proroctwo o tym, że drzwi w kościele katolickim są otwarte. Ja tylko tyle pamiętałem, wiecie, to było takie ciekawe, bo myśmy weszli, a on nam, on niewidomy mówi, widziałem was panowie, zanim tu weszli. I wiecie, i to było takie naprawdę mocne. Chciałbym, ja teraz wyciąłem tą część tego proroctwa, które chciałbym, żebyście posłuchali.
W języku obcym?
Tak, w języku obcym. Ale ja wam przetłumaczę. Dobra, czekajcie. Posłuchajcie dobrze.
Art, I see you standing in front of this front shirt, feel like it's a cathedral, and I just felt like God was giving you entrance. It says he will open doors that no man can close, and he will close doors that no man can open. I just believe that the door is open to you. I just felt like in Poland, the Catholic Church maybe, but anyway, the really religious institutions are going to be open to you in some way, that you're either going to be able to take a message in, or you'll be able to speak into the hearts of people who are there, and maybe bring revelation to them, but that door is open and somehow he's going to give you a word, a message to carry to that place.
Okej, okay. Czyli jeszcze raz, słuchajcie, jak ja to przesłuchałem, to naprawdę myślałem, że wpadnę w krzesełka, bo mówi tak, Marcin, widzę cię na tle tych struktur katolickich, wierzę, że to jest katedra. Słuchajcie, to jest katedra. I mówi, że Bóg otworzy drzwi i nikt ich nie będzie mógł zamknąć i że to po prostu są, wiecie, że mamy, że to jest słowo, które mamy do zaniesienia w tym kościele i że po prostu Bóg zrobi, no, że Bóg będzie po prostu działał. I słuchajcie, to ja pamiętałem to słowo, ale jak słyszałem, że ono jest na tyle poważne, że on, wiecie, dosłownie widział katedrę. To jest, wiecie, to jest po prostu niewiarygodne. Dla mnie to było naprawdę takie potwierdzenie. To było w 2010 roku. Dokładnie tu jest data, to było, słuchajcie, 10.11.2010 rok. Tak.
Tak. Bardzo ciekawe, właśnie, że to nie jest tak, że jesteście istny teraz, że mamy się uczyć i że mamy sami uczyć też, nie? Że mamy być uczeni, że mamy uczyć.
I słuchajcie, w dalszej części tego proroctwa, bo to było proroctwo takie, wiecie, do mnie i do Maćka i to tak wracało i Bóg mówi, że wiecie, że on, że już zaczął pracę, że widział szachownicę, że Bóg przedstawia figury na tej szachownicy, żeby nam zrobić miejsce. Słuchajcie, jak sobie pomyślałem o tym księdzu, który tu po prostu w czerwcu się pojawił, to to jest po prostu, słuchajcie, dar Boży, który Bóg zrobił nam miejsce, żebyśmy tu byli. I wiecie, i ja myślę, że takich ruchów jest znacznie więcej, bo wiecie, że w Kościele Katolickim w tym roku i w zeszłym roku, no właściwie cała wiekuszka się zmieniła. Wszyscy starzy biskupi, stary posłani na emerytury, po prostu przyszli sami młodzi w nowy. I wiecie...
A tak to jeszcze robię w tym takim pozytywnym nastawieniu opisu właśnie niebieskiego, bo dzięki niemu się to jeszcze wydarzają.
No to jest jeszcze inna rzecz. Słuchajcie, chciałbym teraz przemówić, powiedzieć Wam coś innego. Słuchajcie, pierwsze spotkanie tu mieliśmy, pamiętacie, który to był? Jaki to był dzień?
Środa.
Chyba tak.
Pierwsze spotkanie
tutaj mieliśmy w środę. Słuchajcie, Adrienne, nasza Amerykanka, siedziała tutaj i widziałem, że cały czas pisała. Słuchajcie, wczoraj wieczorem wysłała mi to, co napisała. Chciałbym Wam to przeczytać, bo to jest absolutnie mocne. Będę Wam czytał już po polsku.
Dziękuję.
Posiedziałem. Słuchajcie, to jest słowo z 1.10, czyli to jest pierwszy dzień naszego spotkania. Pytałam Boga, co robisz? Co robisz w tym miejscu? A On zaczął powtarzać w kółko, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Wydawało mi się, że był poważny, uśmiechnięty, ale taki poważny i w jego głosie była powaga, gdy mówił do mnie, to jest dobre. Ekscytacja, poważna ekscytacja, to miejsce jest dobre. Nie tyle reprezentacja bycia w tym budynku, jak zmiany, przesunięcia w tym dziele. Być może czuliście się już nieco zatrzymani w ostatnich miesiącach i szukaliście sposobu pchnięcia wszystkiego do przodu, aby przejść na następny szczebel na drabinie. Dziś osiągnęliście znacznie więcej niż się spodziewaliście. Dziś macie drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. A tu jest coś nowego. Coraz więcej czcicieli przybędzie. Więcej i więcej Ann szuka domu, w których będą mogły służyć Panu. Ludzie tęsknią za wspólnotą z domu Pana. Do uwielbienia, do chwały, do oglądania, do walki z moimi świętymi wespół. Drzwi zostały otwarte, nie zostaną zamknięte. Rzeczywiście przybywają moi wojownicy i czciciele. Przyzwijcie ich, prowadźcie ich naprzód. Oni czekali na ten czas, czekali na to miejsce. Oni czekali, aby przyłączyć się do Ciebie, aby współpracować z tym domem. Czekali, aby wrócić do domu. Nikt nie może zatrzymać powodzi, która nadchodzi. Tak, będzie sprzeciw, ale ci, którzy są z Wami, okażą się mocniejsi niż ci, którzy są przeciwko Wam, zarówno w duchu, jak i w ciele. Zobaczycie istoty anielskie, usłyszycie, jak dołączają się do Waszego uwielbienia. Światło z tego domu będzie świecić coraz jaśniej i jaśniej. Niektórzy aniołowie przystaną w milczeniu i bojaźni z powodu Waszego uwielbienia i pasji dla Pana. Niektórzy będą zbierać się nad Wrocławiem i oglądać w milczeniu, inni przyłączą się do uwielbienia i adoracji Króla. Niektórzy w tym domu będą je wyczuwać, słyszeć głosy, a nawet całe chóry przyłączające się do uwielbienia. Niektóre zawsze już były z wami, ale ta zmiana, to nowa intensywność w walce pociąga coraz więcej istot anielskich do przyłączenia się do was. I słuchajcie, to jest 15, czyli w tamtą środę Jeff prorokował do nas w domu z Ewą. I chciałbym wam znowu puścić to proroctwo, bo ono mniej więcej się pokrywa z tym, to jest proroctwo do nas, to nie jest do mnie i do Ewy, to jest proroctwo dla nas. To mniej więcej pokrywa się z tym proroctwem Adrian. Rozumiecie, że to jest dla nas przesunięcie, tak jak dla Jezusa było przesunięciem z Betlejem do Jerozolimy. Że Jezus urodził się w Betlejem, ale jego zasadnicza część działalności była w Betlejem, w Jerozolimie, w świątyni.
After his time he was manifested in Jerusalem. I feel like the Lord has watched you labor in the small place, the quiet place, and really give birth to something over these last years.
Że, rozumiecie, że Bóg patrzył na nas i testował nas w tym małym miejscu. I teraz wyciągnął nas na zewnątrz.
Now saying, okay, that season's done, that work
is done. Mówi, że ten sezon się skończył. Ten sezon porodu się skończył. I teraz inni się dołączą, aby
służyć.
Tak jak Jezusa posługa trwa się publicznie. Że byliśmy wiernymi pracownikami w tym miejscu, wiecie, odosobnienia i dlatego Bóg daliśmy
egzamin.
Mówi, że to jest, że to nie jest tylko miejsce wygodniejsze, że to nie chodzi o wygodę, że tutaj to, co Terry mówił, to też nie jest jeszcze wszystko, że po prostu to nie chodzi o to, że my jesteśmy w lepszym budynku. Że w tym miejscu możemy mieć nową ekspresję Boga. Pchnięcie Boga, tak jak wiecie, pcha się dziecko do porodu.
Bóg się cieszy.
Bóg nam zrobił miejsce w sercach też innych ludzi i że to jest coś, czego my sami nie możemy zrobić. Że wiecie, że to jest coś, co po prostu będzie rosło i że ciągle, mimo to, będziemy mieli ten trud. Ciężkie dni. Ale już pokonaliśmy te podstawowe przeszkody i będziemy rośli. Że to jest też ciekawe, że Jeff mówi, że wiecie, że po prostu będziemy widzieli, jak trawa rośnie od dołu, że może ci, którzy są na górze, nie pomogą nam tym, czy liderzy, wszyscy tych kościołów, wiecie, ale że po prostu ludzie będą przychodzili, jakby tacy oddolni i że to będzie takie oddolne. Okej. Potem 14 dzień wcześniej, nie wiem czy załapaliście, jak Jeff się tu modlił, też mnie to bardzo dotknęło. Mówił do Wrocławia, że to będzie miasto wizytacji Boga. Że w tym mieście po prostu ludzie będą doświadczali po prostu Boga. I wiecie, okej. Teraz chciałbym jedną rzecz, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Wiecie, kiedyś dziewczyna w Ajkopie, pani, miała takie ciekawe proroctwo dla mnie i dla Maćka, na którym szczerze mówiąc długo się główkowaliśmy. To jest, wiecie, ta pani, traktowaliśmy ją bardzo poważnie, bo ona trochę taka starsza już osoba, taka meksykańskiego pochodzenia, Sylwia, nie wiem, czy ty byście kiedyś spotkali na drodze. Wiecie, ona należała przez wiele lat do takich grup proroczych, wędrownych proroków. Oni jeździli po całych Stanach i po prostu prorokowali ludźmi. W końcu osiadła w Ajkopie, kiedyś nas tam dorwała z Maćkiem, miała dla nas serię takich bardzo poważnych proroków. I podczas jednego tego proroctwa ona nam powiedziała, wiecie, że po prostu, że często będzie tak, że Bóg nam nie będzie dokładnie mówił, zrób tak albo tak, ale daje nam wybór. Że daje nam wybór, żebyśmy sprawdzali, myśleli, kombinowali, żebyśmy zdecydowali. Wiecie, ja czuję, że to, co tu się stało, to jest tego typu sytuacja. Słuchajcie, moglibyśmy mieć błogosławieństwo na Kazimierza Wielkiego. Wiecie, gdybyśmy podpisali tam umowę, mielibyśmy błogosławieństwo, mielibyśmy super czas, mielibyśmy inny czas. Ale wiecie co? To, co Terry, co Adrian, się ciągle myli Adrian z Terry, bo ona ma Terry na nazwisko. Słuchajcie, to co jej słowo prorocze, to jest dobre, to jest dobre. Słuchajcie, świadczy o tym, że wybraliśmy jakby lepszą cząstkę. Że mogliśmy, słuchajcie, mogliśmy pójść, słuchajcie, mogliśmy się spotkać i moglibyście powiedzieć, słuchajcie, nie chcemy iść do tego miejsca, bo to katolickie, bo to wiecie, takie, tutaj wiecie. Każdy z Was, do tej pory ludzie mają różne problemy. Ale słuchajcie, ponieważ zdecydowaliśmy się, że tu zostajemy, ponieważ słuchajcie, jakby powiedzieliśmy Bogu tak, Bóg naprawdę uszanował to. Wiecie, uszanował tą naszą decyzję. Kurczę, i ja wierzę, że wiecie, że po prostu przyjdzie wielkie błogosławieństwo przez to, że tu jesteśmy. Moglibyśmy być gdzie indziej. To wcale by nie znaczyło, że wiecie, że mielibyśmy coś, że zrobilibyśmy coś złego, czy coś, po prostu mielibyśmy coś innego niż tu. Że wiecie, czasami wybieramy po prostu lepiej, czasami wybieramy gorzej. Tu wybraliśmy wierzę pełnię Bożego Błogosławieństwa, wiecie? I to była nasza decyzja, słuchajcie. To była nasza decyzja, która po prostu Bogu się podoba. Okej, słuchajcie, ja tak wynotowałem kilka powodów, dla których ja wierzę, że wiecie, że ta nasza krótka historia prorocza, ona jest krótka, ona tam wiecie, to są kilka ostatnich lat. Dlaczego ona jest tą lepszą cząstką? Wiecie, ja myślę, że to się wpisuje jakby w całą tą proroczą historię w ogóle tego miejsca. Znaczy, słuchajcie, po pierwsze, wiecie, że ostatnio trochę możecie na różnych miejscach takich historycznych poczytać sobie nowe dane dotyczące Wrocławia. Jest bardzo ciekawa książka o Wrocławiu Normana Davisa. Zachęcam Was trochę tego, ale jest bardzo ciekawa, niecałą, czy tak przejrzałem. Ale słuchajcie, co mnie dotknęło, wiecie, zacząłem czytać tą książkę i tak otworzyłem na pewnej stronie. Tak po prostu otworzyłem za którymś razem, bo już nie chciało się całą czytać. I po prostu czytam jedną rzecz, że Praga miała swojego, kogo tam ma Praga, swojego patrona?
Wacława.
Praga ma Wacławia, Wacława miała Wacława, Kraków miał mieć Stanisława, a Wrocław miał swojego Jana Chrzciciela. Słuchajcie, to mnie naprawdę dotknęło i dalej pisze, że po prostu, że wezwaniem katedry, odkąd powstała, a powstała prawdopodobnie pierwszy kościół tutaj powstał jeszcze w IX wieku. Słuchajcie, to jest pierwszy kościół, odkopali niedawno ruiny pod kościołem.
Pod Iglin, czy nie?
Nie, pod katedrą. Pierwsza katedra, wiecie, jak Wrocław w 1000 roku został biskupstwem, to nie mógł być miastem od zera, tak po prostu, na którym nic by, nie było, więc po prostu już musiało coś być. I podobno w IX wieku już odnaleźli, z IX wieku te pierwsze ślady kościołów pod tą katedrą. IX wieku. Przełom 800. Tak, ale co wtedy podobno właśnie tak, wiecie, jak przeczytacie sobie różne materiały, to prawdopodobnie tu po prostu był już jakiś chrześcijański władca, bo to było wtedy pod czeskimi wpływami. Tak, i to nie było związane z Niemcami, nie było z Polską związane, ale było z czeskimi i prawdopodobnie dlatego było już tu przed X wiekiem po prostu chrześcijański teren. Więc słuchajcie, dalej pisze właśnie o tym, że wezwaniem katedry było stałe i niezmienne. Jakie? Przygotujcie drogę Panu.
I jeszcze ta głowa jest
jeszcze
na misie.
Ale
naprawdę, na święto.
Wezwanie katedry było zawsze takie same. Przygotujcie drogę Panu.
Tak, tak?
Przepraszam, tak. Panie, to już to jest wtedy, ale to jest dobre, jakiego patrona katedra?
Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela.
Tak myślałem,
no więc wiecie, w związku z Janem Chrzcicielem podobno jest coś takiego jak wezwanie. Parafia pod wezwaniem, ale ona ma zawsze jakieś wezwanie. Jak mówiłem na rozmowie z księdzem, żeby było dokładnie. To jest wezwanie katedry, jest przygotujcie drogę Panu.
Nie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, właśnie ten herb naszym, ten herb naszego miasta, ten herb naszego miasta jest też, wierzę, że to nie jest przypadkowe. Zresztą wiecie, no dobra. Kolejna rzecz, słuchajcie, nazwa miasta. Wiecie, że jest dużo teorii na temat nazwy Wrocławia, ale słuchajcie, najbardziej prawidłowe tłumaczenie nazwy Wrocław to jest ten, który wróci chwałę. To jest ten, który wróci chwałę, tak? Wróci sław, czyli ten, który wróci sławę, tak? Wróci chwałę. To nie są brama chwały, ten często to się tłumaczy. To jest ten, który wróci, Wrocław to był ten, który miał przywrócić sławę rodu, tak? Dlatego go nazwali Wrocławem. To oczywiście czeski. Ale to był ten, który miał przywrócić rodowi sławę, którą była utracona. Kolejna rzecz, słuchajcie, co było ciekawe, Kościół Świętego Idziego, w którym dysponujemy.
Są nielicznymi kościołami. Nawet zgłaszanie.
Znaczy jednym z kościołów, który dysponujemy, jest Kościół Świętego Idziego. Słuchajcie, Idzi to tak naprawdę był pustelnikiem. On po prostu, on się uświęcił na modlitwie, żył we Francji, gdzieś tam w jakiejś pustelni, po prostu wiecie. Także też wierzę, że to jest... No i Janusz mi tutaj podpowiedział, Pisula z Kananu, że po prostu kiedyś Pat Holoran widział modlitwę, że w tym kościele była albo będzie modlitwa.
A ma to odszukać.
No właśnie... Więc to jest kolejna rzecz. Słuchajcie, kolejna rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że już raz w tym miejscu ktoś ocalił miasto. Pamiętacie? 1241. Błogosławiony Czesław niejaki przez modlitwę po prostu dniem i nocą, wiecie, ocalił Wrocław przed tatarami. Także słuchajcie, wydaje mi się, że to nie jest takie bez znaczenia. Jeszcze dzisiaj jedną rzecz dowiedziałem się, która też mnie zainspirowała. Maciek mi mówił dzisiaj, że kiedyś Iwona Bednarz miała taki sen, że w kościele, czy w jakimś pomieszczeniu, gdzieś było jakieś nabożeństwo i to nie było nabożeństwo, tylko to była harfa czasu. Więc harfę Boża. I po prostu po środku stał ksiądz w takich szatach liturgicznych. I ona mówi, że nie mogła tego zrozumieć, co on tam robił. Ale słuchajcie, powiem wam tylko jedną rzecz. Ja jeszcze pozostawiam interpretację, bo to nie wiem, ale słuchajcie, jedna rzecz mnie uderzyła. Wiecie, kim jest ten nasz ksiądz? Proboszcz tego kościoła jest profesorem liturgii. Wykłada liturgikę na wielu seminariach. Uczył się jej we Włoszech i po prostu wiecie, i po prostu jest liturgikiem. Także wiecie, to jest, kurczę, mówię wam, to się wszystko jakoś tak naprawdę zasklepia. Okej, okay. To tyle. Nie wiem, czy jesteście tym zbudowani.
Płakały te dni, bo już wyszły, kochały. Jestem wzruszona tymi Annami.
Jeny, nie mogę. Nie, Adrien, to teraz...
Też mi ujęło, bo to znaczy, że Polska wyszła.
Co?
Wiele Anny, nie?
No właśnie, słuchaj, dzisiaj, kurczę, przez 5 minut myślałem i doszedłem do wniosku, że to jest Anny.
No?
Wiele Anny.
Ale aniołowie,
właśnie,
to jest
nie, 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 nie